A dzisiaj naszym gościem prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Dzień dobry.
Witam serdecznie pana redaktora, witam słuchaczy Radia Poznań. Dzień
Panie
dobry.
Prezesie, przyjechał pan do Poznania, gdzie jeszcze działa konsulat Federacji Rosyjskiej, ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych wycofało właśnie zgodę na jego funkcjonowanie. Na jaką zgodę, na jaką reakcję Rosji powinniśmy się teraz przygotować?
Rosja oczywiście działa bardzo rygorystycznie i myślę, że nie możemy oczekiwać przede wszystkim gróźb. No, to jest pewien rosyjski, a nawet powiedziałbym sowiecki standard. Chociaż ja nie jestem dyplomatą, jak pan redaktor wie,
ale jest znam pan historykiem.
Znam pewien schemat działania Rosjan. No, także ten schemat, który dotyka mojej osoby, no bo przecież jestem ścigany przez Federację Rosyjską i grozi mi 5 lat łagrów albo pozbawienia wolności, więc zakładam, że ta decyzja wywoła jakąś panikę i kolejne groźby ze strony Federacji Rosyjskiej.
Pan jako Karol Nawrocki, jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej czuje zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej osobiście? To, że jest pan ścigany?
Zupełnie się nad tym nie zastanawiam, bowiem realizuję polskie prawo z 2016 roku, likwidując sowieckie obiekty propagandowe. Natomiast to jest fakt formalny, że jestem osobą ściganą. Myślę, że, a nawet jestem przekonany, że niepodległość to jest wielka odpowiedzialność. Gdybyśmy przejmowali się tego typu rzeczami, nie moglibyśmy funkcjonować. Stąd działajmy dalej.
Czy po tym zamknięciu, jeśli do tego dojdzie, konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, mogą być teraz jakieś rosyjskie prowokacje, na przykład dotyczące cmentarza wojennego w Katyniu?
No, prowokacje to kolejny schemat działania Federacji Rosyjskiej. Mi ciężko przewidzieć przyszłość. Stąd też ogranicza się do tej odpowiedzi, że możemy się spodziewać ze strony Federacji Rosyjskiej z jednej strony gruźb, a z drugiej strony prowokacji.
Ta decyzja MSZ Radosława Sikorskiego jest słuszną decyzją?
Oczywiście nie mam świadomości tego, na jakich przesłankach została podjęta, ale zakładam, że pan minister miał takie przesłanki. Ja oczywiście nie zamierzam w żaden sposób z tą decyzją dyskutować. Jeśli jest zagrożone bezpieczeństwo państwa polskiego, władze państwa polskiego, polski rząd powinny reagować w sposób zdecydowany. Wobec tego szanuję decyzję pana ministra.
Pytanie o usuwanie radzieckich symboli. Jest pan zadowolony z tego? W jakim to się odbywa?
Nie jestem i jestem. To są dwie odpowiedzi. Z jednej strony tych sowieckich obiektów propagandowych dawno już w Polsce powinno nie być, bo w roku 89 rozpoczął się system transformacji ustrojowej, a z drugiej strony to tempo, które nadaliśmy Instytutowi Pamięci Narodowej w ostatnich 2 latach jest głęboko zadowalające, bowiem to ponad 40 obiektów sowieckiej propagandy. Są niestety jeszcze miasta, w których takie obiekty stoją i mam nadzieję, że niebawem przestaną mieć swoją żywotność i przyszłość w Polsce wolnej i niepodległej.
W Poznaniu na Cytadeli wciąż wisi radziecka gwiazda. To szczególny przykład, bo to cmentarz, to zabytek, ale pana zdaniem ta gwiazda powinna zniknąć?
Oczywiście jako symbol sowiecka gwiazda nie powinna być eksponowana w Polsce. Tutaj prawodawstwo jest jednak bezlitosne. Nie możemy reagować w sytuacjach, gdy jest to cmentarz. Z drugiej strony cywilizacja chrześcijańska wymaga też od nas, nie mówię teraz o symbole tej sowieckiej gwiazdy, który należy potępiać w sposób jednoznaczny, ale bardziej o cmentarzach. I stąd cywilizacja chrześcijańska wymaga od nas tego, aby nie wchodzić w przestrzeń cmentarną.
Czyli ta gwiazda będzie wisiała, nie ma możliwości prawnych zdjęcia jej.
Tak, tu należałoby zmienić prawo. Ja jestem zwolennikiem tego, aby zmienić prawo w zakresie, w którym sowieckie symbole wychodzą w przestrzeń publiczną. Natomiast nie jestem zwolennikiem zmiany na samych cmentarzach.
Jest w Wielkopolsce jakieś miejsce, gdzie jest problem z usunięciem tych radzieckich, sowieckich symboli?
Nie, Wielkopolska pod tym względem nie figuruje na naszej liście jako to miasto, ten region, Poznań jako miasto, Wielkopolska jako region, w którym są szczególne problemy. Największym problemem jest oczywiście Olsztyn i Rzeszów. Były prezydent Olsztyna został obrońcą sowieckich symboli propagandowych. No, w Rzeszowie też nie udaje się zlikwidować paskudnego pomnika.
Chce pan zostać prezydentem Polski?
Nie, nie mam takich ambicji ani planów, aby zostać prezydentem Polski. Nie wynika to z moich ambicji i z moich planów. Natomiast Polsce już dawno oddałem się do dyspozycji jako urzędnik państwa polskiego. Jestem gotowy dla Polski, Polsce służyć, Polski się poświęcać,
czyli
brać odpowiedzialność.
Chcę, ale muszę?
To pan redaktor powiedział, to nie tak. Po prostu ta dyskusja medialna, którą słyszymy i to, że świadomie jestem na liście potencjalnych kandydatów po stronie obozu patriotycznego, wynika nie z moich ambicji czy planów, tylko właśnie z odpowiedzialności za Polskę.
A jeśli będą prawybory w Prawie i Sprawiedliwości, to pan w nich wystartuje?
Nie wiem, czy będą prawybory w Prawie i Sprawiedliwości. Dla mnie to jest oczywiście fakt z jednej strony medialny, choć coraz mocniej...
Fakt medialny, o którym mówią też politycy Prawa i Sprawiedliwości.
No właśnie, jeśli takie wybory się odbędą, prawybory się odbędą, no to wtedy przyjdzie czas decyzji. Ja natomiast jestem gotowy do tego, aby, tak jak powiedziałem panu redaktorowi i naszym słuchaczom, służyć Polsce. Nie jestem częścią żadnego obozu partyjnego, obozu politycznego, więc oczywiście tego typu decyzja wymaga głębokiego namysłu.
W wyścigu prezydenckim wiek to pana wada czy zaleta? 83. rocznik.
W wyścigu prezydenckim myślę, że 41 lat. Mówię teraz o potencjalnym kandydacie, oczywiście nie o samym sobie. Myślę, że 41 lat. Chyba dowiódł tego pan prezydent Andrzej Duda. To dobry moment na to, aby zostać prezydentem.
Czyli ma pan być takim Andrzejem Dudą 2.0?
Na to panu redaktorowi nie odpowiem, bo ciągle rozmawiamy w kategoriach głębokiej przyszłości. A jak pan redaktor i nasi słuchacze wiedzą, w przyszłości są same znaki zapytania i prognozy. Ja jestem Karolem Nawrockim 1.0, panie redaktorze.
Wirtualna Polska przeprowadziła sondaż, zakładając, że pan będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, a Radosław Sikorski kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Pan ma 26%, Radosław Sikorski 25,5%. Taki sam sondaż przeprowadzono, jeśli kandydatem będzie Rafał Trzaskowski, niespełna 40% Rafał Trzaskowski, 26,6% Karol Nawrocki. Pan przygląda się takim sondażom, pan to analizuje?
Nie analizuję tego, natomiast mam świadomość tego sondażu, który pan redaktor przytacza. Nie pochłania mnie analizowanie sondaży i kolejnych giełd publicystycznych z nazwiskami potencjalnych kandydatów na prezydenta. Mam tyle zadań do wykonania dla Polski każdego dnia, że no, nie pochłaniają mnie fakty publicystyczne ani sondaże. Z kim wygrałem, a z kim przegrałem?
Z Radosławem Sikorskim pan wygrywa nieznacznie w pierwszej turze, a z Rafałem Trzaskowskim pan przegrywa. Gdyby to pan miał zlecać taki sondaż, to jakie nazwisko kandydata Prawa i Sprawiedliwości by pan umieścił?
Ja nie jestem od zlecania sondaży, panie redaktorze.
Pytanie jeszcze o budżet państwa. Przygląda się pan pracom dotyczącym przyszłorocznego budżetu państwa?
Przyszłorocznego budżetu Instytutu Pamięci Narodowej jak najbardziej.
652 miliony. Na takim poziomie zaplanował pan wydatki. 71 milionów więcej niż w tym roku, ale posłowie chcą te wydatki ściąć. Co to może oznaczać, jeśli te wydatki będą ścięte, na przykład dla poznańskiego oddziału IPN?
Poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej na czele z panem profesorem Rafałem Reczkiem jest jednym z najlepszych oddziałów w Polsce. Funkcjonuje w sposób bardzo budżetowo zaplanowany, więc mam nadzieję, że uda mi się tak poprowadzić finanse Instytutu Pamięci Narodowej, abyście w Poznaniu państwo nie odczuli żadnej zmiany.
A będzie pan prosił posłów koalicji rządzącej, żeby nie robili takich cięć?
Ciężko się rozmawia z posłami opozycji, to już... po koalicji, byłej opozycji, a dzisiaj koalicji rządzącej na temat Instytutu Pamięci Narodowej, bo nikt do tej rozmowy niestety nie jest przygotowany. Ja od kilku lat już uczestniczę w tych komisjach sejmowych. Nie chciałby pan redaktor słuchać tych argumentów, które przytaczają posłowie. To znaczy warto byłoby, aby w polskim parlamencie do dyskusji o budżecie tak ważnej instytucji jak Instytut Pamięci Narodowej podchodzić w sposób profesjonalny i podawać choćby argumenty, a nie tylko suche liczby.
Pan się liczy z tym, że te cięcia będą w przyszłorocznym budżecie IPN-u?
Tak, oczywiście mam dwa scenariusze, natomiast cięcia kolejne, bo przypomnę, że już nam zabrano kilkadziesiąt milionów złotych w tym roku. Kolejne cięcia dla Instytutu Pamięci Narodowej będą złe dla państwa polskiego. Instytut Pamięci Narodowej wykonuje wiele zadań w zakresie dyplomacji historycznej, odnajduje przecież szczątki ofiar reżimów totalitarnych. To dzięki pracy Instytutu Pamięci Narodowej mogą też się odbywać w Polsce wybory, wszystkie wybory, bo mamy swoje zadania także w tym zakresie, więc przestrzegałbym tych posłów, którzy chcieliby ciąć budżet przed takimi krokami.
To nad czym w pierwszej kolejności będzie pan musiał oszczędzać?
Na tym etapie jest zbyt wcześnie, żeby powiedzieć, nad czym będziemy w Instytucie Pamięci Narodowej oszczędzać, ale zapewniam, że to nie będą z całą pewnością cięcia dotyczące najbardziej istotnych, fundamentalnych działań Instytutu Pamięci Narodowej, a wśród nich widzimy opiekę nad archiwum, 94 kilometry dokumentów, nad pracą Biura Poszukiwań i Identyfikacji, działania Komisji Ścigania, a więc ścigania komunistycznych funkcjonariuszy i przestępców.
A IPN w ostatnich latach dobrze wydawał pieniądze?
Tak, Instytut Pamięci Narodowej w ostatnich latach bardzo dobrze wydawał pieniądze, bardzo rozsądnie i bardzo oszczędnie.
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła wykonanie budżetu w 2023 roku i tam było parę zarzutów, chociażby 10 milionów złotych na najem pomieszczeń w nowoczesnym biurowcu w centrum Warszawy. Przez rok nie wykorzystywano tego budynku do bieżącej działalności.
A czy zna pan redaktor taką sytuację, że najpierw remontuje się mieszkanie, a potem się je kupuje?
Czyli ten zarzut nietrafiony?
Ten zarzut jest oczywiście bez sensu.
A zarzut dotyczący na przykład gry komputerowej o Powstaniu Warszawskim, bo tam też się to pojawia?
Nie wzięli pod uwagę, że ta gra komputerowa, gdy wyjaśniali dla niej wyświetlenia, nie była jeszcze odpalona w internecie. Ta gra komputerowa spełnia swoje zadania w zakresie edukacji.
Czyli każdego miliona, każdej złotówki z budżetu będzie pan bronił, że dobrze to wydano?
To jest w ogóle, panie redaktorze, drodzy państwo, najlepszy dowód na to, że w Instytucie Pamięci Narodowej jest wszystko dobrze, bo pan czyta sumy, nie wprowadzajmy naszych słuchaczy w błąd. Ten raport dowodzi, że ani złotówka z Instytutu Pamięci Narodowej nie zniknęła. Natomiast wszystkie te kwestie odnoszą się do jakichś formalności, które budzą obawy kontrolerów z NIK.
O 18 za 20 minut pana spotkanie z mieszkańcami w ramach cyklu Z wiarą w Polskę. To rozmowa o nowoczesnych sposobach kultywowania pamięci historycznej. To już też taki etap do tych spotkań przed wyborami?
Nie, to jest seria spotkań, która od 3 lat właściwie ma miejsce. Ja nie zmieniłem tempa swoich wizyt w wielu regionach w Polsce. Tutaj akurat w Poznaniu bywam często, jak powiedziałem, mamy tu doskonały oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Macie państwo w Wielkopolsce też piękne widowisko, które niestety jest zagrożone, które bardzo cenię, Orzeł i Krzyż. Niebawem też przyjadę do Poznania na Wielkopolski, na Poznański Kongres Ekonomiczny.
Gospodarczy,
Poznański Kongres Gospodarczy, z czego się bardzo cieszę, bo będę mógł też porozmawiać o nieco innych rzeczach niż tylko trudna, skomplikowana i piękna historia Polski i Polaków w XX wieku, więc do Wielkopolski przyjeżdżałem 2-3 lata temu, przyjeżdżam i będę przyjeżdżał.
Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Do usłyszenia.